Ja, szczęść Boże, kończy się Państwu Wiesław Pil. Cóż, znowu mamy napięcia na linii Chiny-Indie. I chyba tak już pozostanie. Proszę Państwa, artykuł z 11 października. Nieuzasadnione żądania Indii podczas 13 rundy rozmów wojskowych. Ryzykujemy nowy konflikt. Czyli ryzyko nowego konfliktu. I cytuję. Po tym, jak Chiny i Indie nie osiągnęły porozumienia podczas ostatniej rundy rozmów na szczeblu dowódców korpusów w sprawie zachodniej części granicznej, zachodniej granicy między Indiami i Chinami, dowództwo Teatru Zachodniego Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej w poniedziałek ostrzegło Indie, że ich nierozsądne i nierealistyczne żądania mogą wywołać, znaczy Indie wywołają nimi nowe incydenty na wschodnim odcinku tej granicy. Chińscy eksperci ostrzegają przed ryzykiem nowego konfliktu, mówiąc, że Chiny powinny nie tylko odmówić poddania się aroganckim żądaniom Indii przy stole negocjacyjnym, ale także być przygotowane na obronę przed kolejną agresją militarną Indii. Chiny i Indie przeprowadziły w niedzielę 13 rundę rozmów na szczeblu dowódców korpusów po chińskiej stronie punktu granicznego Moldo-Hushul, podczas której Indie nalegały na nieuzasadnione i nierealistyczne żądania, utrudniając negocjacje, powiedziało dowództwo Teatru Zachodniego PLA, chińskiej armii. W oświadczeniu wydane w poniedziałek. Brakuje mi tylko trochę tego rozwinięcia tych dwóch słów. Nieuzasadnione i nierealistyczne. Niestety nigdzie dalej nie czytałem o tym, żeby to było rozwinięte. Cytuję. Obserwując ogólną sytuację w stosunkach chińsko-indyjskich oraz stosunki między siłami zbrojnymi obu krajów, Chiny poczyniły ogromne wysiłki, aby złagodzić i schłodzić sytuację na granicy i w pełni zademonstrowały swoją szczerość, powiedział w oświadczeniu starszy pułkownik Long Shuoa. Chińska determinacja w obronie suwerenności jest niezachwiana. Chiny mają nadzieję, że Indie nie ocenią źle sytuacji, będą pielęgnować obecną ciężko wypracowaną sytuację i szczerze podejmą działania na rzecz ochrony pokoju i stabilności na granicy, przestrzegając odpowiednich porozumień i konsensusu osiągniętego do tej pory przez obydwie strony, powiedział Long. Podczas rozmów Chiny i Indie dyskutowały o dalszym wycofywaniu się wojsk w regionie. Ale jak sugeruje chińskie doświadczenie, Indie próbowały nakłonić Chiny do ustępstw tylko na korzyść Indii. To jest niewłaściwe ze względu na chińskie rozważania na temat obrony własnej suwerenności i integralności terytorialnej i bezpieczeństwa, powiedział Chan Feng, dyrektor działu badań w National Strategy Institute na Uniwersytecie Tsinghua. Czyli innym słowem, mamy tutaj jakiś tam zarys problemu, to znaczy, że z reguły jest tak, że jeśli obydwa państwa chcą stworzyć taki, po angielsku to się nazywa no man's land, ale jak to jest po polsku, tak strefa buforowa, A jeśli obydwa państwa, jeśli jakieś państwa chcą stworzyć strefę buforową, no to ją tworzą, prawda? To znaczy, że obydwie strony rozchodzą się na identyczną odległość od jakiejś linii. Natomiast w tym przypadku wygląda na to, że Indie próbowały nakłonić do Chiny do ustępstw tylko na korzyść Indii. No tak. A podczas gdy Chiny, cytuję dalej, podczas gdy Chiny skupiają się na ogólnym obrazie, chcąc, aby obie strony spotkały się w połowie drogi, i cierpliwość się kończy i będzie musiała zburzyć aroganckie myśli Indii tym oświadczeniem. Song Chong Ping, chiński ekspert wojskowy i komentator telewizyjny, powiedział w poniedziałek kombatansowi, że Indie spiskują w celu przejęcia terytoriów wzdłuż granicy i prawdopodobnie zażądały chińskich terytoriów lub miały nieuzasadnione chęci rozmieszczenia własnych wojsk wzdłuż linii faktycznej kontroli. Jest to bardzo agresywne posunięcie w porównaniu z chińskimi próbami osiągnięcia wzajemnego dostosowywania się obydwu krajów do siebie. Indie są całkowicie przeciwne praktycznym potrzebom obu stron w zakresie radzenia sobie z różnicami w tej materii. Z powodu indyjskiej agresji na chińską ziemię, Chiny i Indie są zaangażowane w konfrontację graniczną w zachodniej części granicy obu krajów od maja 2020 roku, co zostało podkreślone przez starcia w Dolinie Galwan w czerwcu 2020 roku. I co doprowadziło z kolei, to starcie doprowadziło do 20 zgonów po stronie indyjskiej i 4 po stronie chińskiej. Po wielu rozmowach wojskowych i dyplomatycznych w ciągu ostatniego roku w celu rozwiązania tego problemu osiągnięto pewne okresowe osiągnięcia, w tym wycofanie się w miejscach takich jak Pangongco. Pełne wycofanie się jeszcze nie zostało zrealizowane. Mocno sformułowane chińskie oświadczenie w sprawach nierozsądnych, nierealistycznych żądań Indii podczas 13. rundy rozmów na szczeblu dowódców korpusu pojawiło się wkrótce po tym, jak indyjskie media, powołując się na indyjskie źródła rządowe, stwierdziły w piątek, że indyjska armia tymczasowo zatrzymała kilku żołnierzy chińskich w regionie Zagnan na południu Xinjiangu, czyli Tybetu, za wtargnięcie w ten obszar. W odpowiedzi chińskie media państwowe zacytowały chińskie źródło wojskowe, że twierdząc, że raport ten jest po prostu sfabrykowany. Chińskie oddziały graniczne przeprowadziły 28 września rutynowy patrol w rejonie Dongchang po chińskiej stronie granicy chińsko-indyjskiej i napotkały nieuzasadnione przeszkody ze strony indyjskiego wojska. Chińscy oficerowie i żołnierze zdecydowanie podjęli środki zaradcze i wrócili po zakończeniu misji patrolowej. Wszyscy, podało chińskie wojsko. Obserwatorzy zauważyli, że Dongchang znajduje się we wschodniej części granicy chińsko-indyjskiej, co oznacza, że Chiny wykonują agresywne ruchy zarówno w części zachodniej, jak i wschodniej tejże granicy. Ja to później załączę mapę, żebyście Państwo wiedzieli, o czym mówię, o jakiej części granicy mówię. Dzięki wsparciu krajów zachodnich, takich jak Stany, cytuję, jak Stany Zjednoczone i napędzane krajem populizmem Indie, coraz częściej Indie prowokują Chiny. Jest to potęgowane przez problemy gospodarcze i rasowe Indii, które zmuszają rząd Modiego do przesuwania wewnętrznych sprzeczności na zewnątrz, powiedział Song. Chiny powinny nadal negocjować z Indiami, aby utrzymać pokój i stabilność, ale bez ustępowania miejsca, powiedział Song, zauważając, że w międzyczasie Chiny muszą przygotować się na możliwość kolejnej indyjskiej agresji militarnej, ponieważ Indie ryzykują nową rundą konfliktu. Chan powiedział, że jeśli Indie zignorują stanowisko Chin przedstawione w ostatnich rozmowach, będą kontynuowały lub nawet zaostrzały swoje agresje, nie zmieniając się, może pojawić się możliwość kolejnego wypadku lub konfliktu. Tak. No cóż. Proszę Państwa, dzisiaj jeden z panów przysłał mi maila z materiałem, który ja Państwu kiedyś już pokazywałem. Gdybym miał zapomnieć, co niestety może się bardzo szybko zdarzyć, to jest to materiał na YouTubie niejakiego pana doktora Tomasza Okrasy, mianowicie w serii Podróże bez paszportu, tak się nazywa ten kanał, Podróże bez paszportu, pod tytułem Indyjski słoń drażni i goni chińskiego smoka. Hmm. i pod, pod tytule ten pan mówi, pisze bardzo ważne rzeczy. No, z Usiu w Katowicach. Ten pan pisze ważne rzeczy i to, co pisze, jest w ogromnej mierze prawdziwe. Kiedyś to Indie, to on pisze. Kiedyś to Indie były nazywane państwem środka. To przez Himalaje do Chin napłynął buddyzm. Tak, wiele, no, 2-3 tysiące lat temu. Indie musiały, przepraszam, jak wyglądał początek relacji między państwami, jaką rolę odgrywała kultura między państwami. No więc tutaj problem polega na tym, że tutaj się ten pan nieco pomylił, albowiem wtedy nie istniało państwo indyjskie, natomiast istniały przez ostatnie 2000 lat istniało państwo chińskie. Natomiast tak jak Chiny były rozdrobnione, państwo chińskie było rozdrobnione przed epoką Hanów, tak państwo indyjskie było rozdrobnione przez zawsze, na zawsze, od zawsze. Anglicy jakoś to próbowali trzymać w kupie, ale to były księstewka hinduskie. Więc tutaj stwierdzenie początek relacji między państwami, no to trudno to powiedzieć. Trudno odnieść się do tego zdania. I teraz pisze ten pan, dzisiaj sporne kwestie to między innymi przebieg granic, gospodarka wodna, surowce w Afryce czy kwestie Tybetu. No tak, surowce w Afryce. Co do tego mają surowce w Afryce? Nie wiem. A czy wiem, że Indiom wszystko przeszkadza, to co jest chińskie. Indie, cytuję, musiały też pod wpływem sąsiada zmienić koncepcję myśli strategicznej, porzucić pokojową koncepcję Gandhiego i zacząć się zbroić. Coś podobnego. No to zaczyna być interesujące. Skoro z kolei Chińczycy, wykorzystując wielokulturowość Indii, poszerzają strefę wpływu o państwa regionu, którym do niedawna było bliżej do New Delhi. Aha, Chińczycy wykorzystują wielokulturowość Indii, poszerzają ofertę wpływu o państwa regionu, którym do niedawna było bliżej do New Delhi. Problem polega na tym, że wielokulturowość Indii tutaj ma się nijak do poszerzania wpływów chińskich w regionie subkontynentu indyjskiego, tak to nazwijmy. Ma się absolutnie nijak. Jeśli na przykład, takim klasycznym przykładem, klasyczne przykłady to jest kilka takich klasycznych przykładów. Ano, Sri Lanka, czyli dawny Ceylon. Ano, Nepal. Ano, to drugie państwo, proszę państwa, Nepal. Myanmar na przykład. Bhutan. Pakistan. Widzi państwo, naprawdę można by mnożyć przykłady, delikatnie mówiąc, bardzo nierozważnego postępowania władz indyjskich w stosunku do tych, chociażby tylko tych wymienionych przeze mnie państw. Bardzo nierozważnego. Wręcz, no dobrze, niech będzie po prostu nierozważnego. W związku z tym Chiny, które starały się i będą się starały mieć swoje interesy gospodarcze na całym świecie, nie miały żadnych problemów z pozyskaniem tych państw dla swoich celów. Ponieważ Hindusi, najprościej mówiąc, olewali to wszystko. Uważali, że im się to wszystko należy. Nie wiem, od Wisznu chyba. I w momencie, kiedy się okazało, że mają rękę w nocniku Hindusi, no to wtedy zaczęła się awantura. Ja rozumiem, że część Polaków jest zaczadzona Indiami. No, ale Mnie się wydaje, że od naukowców, a pan Okrasa, jak rozumiem, jest naukowcem Uniwersytetu Śląskiego, jest politologiem, więc od takich ludzi wymaga się trochę więcej niż od przeciętnych ludzi, więc jeśli ja mogę panu Okrasie wytknąć tylko to, co on tutaj napisał, w ogóle nie wchodząc w to, co mówi, to oznacza i analizowawszy treść tytułu, czyli indyjski słoń drażni i goni chińskiego smoka, no cóż, to ja mogę tylko powiedzieć, że jest mi przykro, że młode pokolenie politologów bierze przykład ze starego pokolenia politologów i nie używa własnej głowy do myślenia, tylko robi kalki myślowe, przekazuje kolejnym pokoleniom kalki myślowe politologów starego pokolenia, którzy są skażeni, wiecie państwo, czym ja, jak to nazywam, lokajstwem. W przypadku Indii to będzie lokajstwo kulturowe, to będzie zaczadzenie lokajstwem kulturowym. I ja wiem, o czym mówię, ponieważ gdy w ogóle nie interesowałem się jeszcze Chinami i Indiami, to zawsze, od zawsze byłem, sączono mi do głowy taką oto wieść, że taką oto informację poprzez wszystkie możliwe rzeczy, łącznie z literaturą, że no co jak co, ale Indie to jest przepiękne, to jest taka wspaniała kultura, to takie wspaniałe, to jest coś tak niezwykłego, że po prostu Polak powinien paść przed tym na plackiem, przed ich kulturą, no i już nie wstać z tego placka. No i oczywiście w żadnym przypadku nie myśleć jak leż tym plackiem. Otóż to jest i prawdą, i nie. Znaczy, prawdą jest to, co ta pierwsza część zdania, że Polak, każdy Polak powinien znać staroindyjską kulturę. Tak, to są rzeczy tak piękne, tak wspaniałe, tak niezwykłe, że już dla samych Hindusów chyba nieznane, ponieważ im to wszystko gnije w dżungli, rozlatuje się. A ta ich stara kultura po prostu w pył się zamienia. Więc stare rzeczy tak piękne. Jeśli chodzi o pana Gandhiego, znaczy o Mahatmę Gandhiego, nie pana Gandhiego, tylko Mahatmę Gandhiego, który jest wspomniany, to tak się składa, że ja będąc młodym człowiekiem, pamiętam tego staruszka. Pamiętam go doskonale. I pamiętam nawet jego sentencję, która mówiła, że którą on rozpowszechniał, a mianowicie na początku cię, mówił o sobie, o stosunku Brytoli do niego, na początku cię ignorują, później ich denerwujesz, później cię aresztują, aż w końcu uciekają przed tobą. Chyba ostatnia część właśnie tak chyba. A więc ja naprawdę coś wiem na temat Gandhiego, bo pamiętam jeszcze jak żył. I myślę, że pokojowa koncepcja Gandhiego mogła być dalej powielana w Indiach pod jednym warunkiem, że Hindusi sami by tego chcieli, ale oni tego nie chcieli. Była taka konferencja w Bandungu, o której mówiłem wiele razy. To był 53, 56, nie pamiętam. Trzeba by to wygooglować. Konferencja w Bandungu, na której zaczęły się tak naprawdę tarcia między Chinami i Indiami. A tarcia o co? O przywództwo nad tak zwanym trzecim światem, który w tej chwili już nie istnieje. No więc Więc jak pogodzić pokojową koncepcję Gandhiego z chęcią przewodzenia trzeciemu światu? No jakoś niekoniecznie się da. Tak. Więc tutaj ten serwilizm indyjski jest niestety, ten serwilizm indyjski jest okazany, pokazany w całej krasie. I ja chciałbym, żebyście Państwo posłuchali tego pana Tomasza Okrasy, dlatego że jeśli będziecie używali głowy do myślenia, to sami wyrobicie sobie, będziecie w stanie wyrobić sobie opinię o tym, czy aby na pewno Polacy nie powinni stać z boku tego konfliktu, a nie tacy politolodzy, jak pan Okrasa, powinni nam suflować tylko indyjską wersję tego konfliktu. Zapraszam zatem, naprawdę, zapraszam zatem. Mam nadzieję, że Państwo to przesłuchaliście, to co powiedziałem, ponieważ uważam, że to powinno być takim preludium do oglądnięcia tego prawie godzinnego filmu. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.